Cześć Konrad.
Witam, dzień dobry.
Cześć wszystkim słuchaczom, tym, którzy znowu do nas przyszli, a raczej wątpię. Co no, dzisiaj mamy?
Dzisiaj mówisz o czym?
No, o czym będziemy rozmawiać pokrótce.
No ogólnie tematem odcinka jest Gamescom.
Zbliżający się, bo jeszcze dwa minuty.
No jeszcze nie było, ale będzie.
Trochę newsów,
raczej trochę newsów.
Filmowego.
No i to co w ostatnim odcinku, co graliśmy, co czytaliśmy, co i oglądaliśmy.
No. A do newsów się wkradł nawet jeden YouTube'owy news, z tego co widzę.
To jako zaraz pierwszy możemy go omówić, nie?
No, możemy od razu przejść do niego. Dzisiaj będzie raczej krótszy odcinek, bo nie ma za bardzo... Jest lato, więc nie ma za dużo tematów do omawiania. Posłucha na rynku. Dobra, to zaczynamy. Mów, to jest twój news, to zaczynaj.
To lekkostronniczy wrócili, chyba po roku, nie? Z tego co wiem, nawet po dwóch latach.
Chyba więcej niż rok.
Sprawdzę aż, czekaj.
Mi się wydaje, że dużo więcej. Oni chyba w 2014 przestali nagrywać.
Nie no, ostatni odcinek przed powrotem był rok temu, ale przed tym ostatnim odcinkiem był dwa lata temu.
No właśnie, czyli... trzy lata różnicy.
No.
Trzy lata przerwy.
No wypuścili już 5 odcinków. Tak, już wszystkie, które wypuścili na razie obejrzałem.
W ogóle dla mnie to było zaskoczenie, że będą nagrywać kolejne odcinki, jak włączyli na YouTubie odliczanie do 1001 odcinka, to ja byłem pewny, że to jest taki tylko jednorazowy wyskok, że Karol Pacioretty po prostu zaprosi do swojego programu Imponderabilia.
Ja też tak właśnie myślałem, bo ostatnio właśnie słuchałem Imponderabili z tym, z Mateuszem Holakiem.
No.
I Holak spytał się Karola, czy zamierza jakiś powrót do lekkostronniczych czy coś takiego. On powiedział, raczej nie. I wiesz,
wiem,
było to
wiem,
zdziwienie
też,
dla mnie, no.
Też słuchałem tego odcinka i też się zdziwiłem. No, ale raczej, on już niejednokrotnie mówił, że raczej do tego nie wrócę, ma tu taka niespodzianka.
Ale duży skok wyświetleń teraz mają.
No na pewno, bo ludzie czytali na to, nie? Jakby nie było, to oni byli swego czasu taką legendą na YouTubie.
No, właśnie. Co się kończysz.
Wiesz, po pierwsze, jak zaczęli nagrywać, ja pamiętam ich początki, jak zaczęli nagrywać i oni na początku od razu powiedzieli, że kręcą 1000 odcinków i po tysięcznym odcinku przestają nagrywać. Nikt im w to wtedy nie wierzył, że po pierwsze, że nie nagrałem 1000 odcinków, a po drugie, że ja nawet jeśli nagrałem, to nie przestaną.
To nie przestaną, no.
A oni zrobili i to, 100% swoich założeń. Za to szacun. No ale kurczę, powiem ci, że jak oni przestali nagrywać, to tak Włodek trochę zniknął z YouTube'a. Miał tam jakieś swoje epizody, jakieś...
W ogóle jakieś dziecko teraz takie ma, nie?
Tak. Jakieś filmy takie bardziej artystyczne chyba poszedł w tym kierunku Włodek. Później wiem, że nagrywał kilka wywiadów, coś w stylu do tego, co teraz Karol Pacioret robi. No ale to też przestał. Karol Pacioret miał ten Kto wie, ten wie, ten program. On tak jakoś jest. Mi tak średnio podpasował. Najbardziej Karola Paciorka to mi się teraz podoba właśnie ta formuła imponderabilia. Widać, że jemu to pasuje. On cały czas podkreśla, że on pierwszy raz od lat jest szczęśliwy z tym, co robi i że mu to po prostu pasuje. Że ma wyjebane na to, co inni mówią, po prostu robi to, co mu odpowiada. No i to widać u niego. On, kurczę, bardzo dobrze słucha się tych rozmów. No ale lekkostronniczych słucham. Ja nigdy nie miałem tak, że słuchałem ich wszystkich odcinków, bo jednak codziennie siąść i słuchać odcinka, to nie zawsze jest na to czas.
Wakacje to wiadomo, bo jest czas, nie? Znaczy w sumie ty nie, bo ty masz pracę, ale ja na przykład mam czas.
No i to tyle chyba, jeśli chodzi o lekkostronniczych, nie?
No.
Następny news też jest twój. W sumie dzisiaj większość rzeczy twoich, ja nie miałem jakoś ostatnio za dużo czasu, żeby cokolwiek ogarnąć.
Disney oznajmił, że chce kontynuować Planetę Małp po tym, jak przejęli Foxa.
No, ale to chyba nie jest żadna niespodzianka, nie?
No.
To było, wiesz,
to
było do przewidzenia,
wiadomo,
bo jednak Planeta Małp to marka no, dość silna, nie? Przynosiła pieniądze, zresztą te trzy części, one chyba dość dobrze się sprzedały z tego, co pamiętam. Nie znam konkretnych liczb, bo w box-office jakie tak, zarobki tak. Tam były,
dobre
ale
wiem,
że sobie dobrze radziły. Tak, myślę, że z części na część recenzje były coraz lepsze. Bo
tak,
pierwsza
tak,
była
ta ostatnia część
tak,
była...
niby dobrze, ale tak nie do końca, druga już była lepiej, a trzecia to znowu bardzo dobrze była przyjęta, nie? No i trzeci news znowu twój.
To bracia Russo.
Na chwilę ci się wtrącę. Bardzo mnie tym zaskoczyłeś. Jakoś staram się zawsze śledzić na co dzień jakieś informacje, a powiem ci, w ogóle nie zauważyłem tego newsa, nie wpadł mi nigdzie w oczy.
No ja zauważyłem artykuł właśnie, stwierdziłem, zainteresowałem się, wszedłem. No i powiem może mniej więcej o co chodzi. Bracia Russo, zapytani na Reddicie, co chcieliby wyreżyserować poza MCU, odpowiedzieli, że zawsze kochali Wolverina. No i zaczęły się spekulacje, czy będą reżyserować Wolverina. No, ja mam cichutką nadzieję, że tak będzie.
Ja też bardzo bym chciał Wolverina teraz w świecie MCU. Powiem ci, że on nawet nie musi być z R-ką. To nie musi być film od 18 lat.
Nie musi być. W sensie znaczy, od Foxa tego ludzie był, oczekiwali.
Chciałbym, żeby był, ale wydaje mi się, że jeśli ktoś ma zrobić dobrze ten film, w sensie inaczej, nie żeby dobrze zrobić film, żeby ten film po prostu był dobry, mimo tego, że nie będzie miał R-ki, to MCU i bracia
Russo. Bracia Russo, tak, dokładnie. Bracia Russo nie potrzebowali R-ki, żeby zrobić przerażającą postać Thanosa. Może nie przerażającą, ale wiesz, o co mi chodzi, nie? Mhm. Postać, która budziła jakiś lęk.
No. Znaczy, wiesz, główny, myślę, problem będzie z tym, że Wolverine to jest postać, którego, jakby to powiedzieć, mocą to jest szlachtowanie przeciwnika.
No właśnie, no.
Więc tu jest ten problem, żeby to jakoś, wiesz, fajnie zrobić, nie pokazując za dużo tej krwi, bo wtedy takie 13 się nie zmieszczą, nie?
Już to mieliśmy w Wolverinach, nie? Że po prostu machnął tam tą ręką, tym pazurem, a wrogowie się przewracali, nie?
Tak, tak.
Dopiero w Loganie było pokazane, jak no, Logan, walczy Wolverine naprawdę, nie?
Logan to była pierwsza część Wolverina z R-ką, nie?
Mhm. To o to mi chodzi właśnie.
No, wiem. Ale wydaje mi się, w ogóle powiem ci tak, bo jeśli to są jakieś spekulacje dopiero, to ten film, jeśli no, w ogóle powstanie, jeśli ten film w ogóle powstanie i jeśli bracia Russo go będą kręcić, to ja podejrzewam, że to jest minimum 4-5 lat od dzisiaj. Więc,
tak, bo bardzo ale, dużo mają ten, nie? Teraz. Tak, w sumie to nie bracia Russo.
Dążę do tego, że wydaje mi się, że do tego czasu, do premiery tego filmu, Disney może zechce wprowadzić coś takiego, jak w komiksach w Marvelu jest, coś, jest taka seria Max. To jest seria poboczna komiksów z postaciami, w której to są komiksy po prostu dla dorosłych, gdzie są przekleństwa, krew i dużo jest spekulacji, że Disney właśnie zrobi coś takiego w MCU, że zrobi poboczną serię Max, do której będzie powiedzmy należał właśnie Deadpool, Wolverine. Nic tego jeszcze nie potwierdził, ale ludzie tak spekulują, że no, mogłoby tak być. Dużo plotek jest na ten temat. Bo i to też by nie było głupie, że po prostu no. Zrobiliby po prostu serię filmów, w których budżety by nie były na takim poziomie jak tych flagowych filmów, tylko powiedzmy na poziomie 70-100 milionów, tak jak Deadpool. I wiesz, one by zgarniały też fajną klasę, mniejszą niż te główne filmy, ale w porównaniu do tego, jakie koszta ponosili przy produkcji tych filmów, to i tak dużą kasę. A ludzie byliby zadowoleni, nie? Mhm.
Właśnie też były spekulacje, że następny Deadpool od Disneya miałby być bez R-ki. Ale ja w to wątpię, tak szczerze, bo to ludzie, są, którzy by to reżyserowali, nie są głupi. W sensie widać właśnie, no, siłą Deadpoola jest jego poczucie humoru wulgarne, nie? I no wiesz, co mi chodzi mniej więcej.
Wiem, wiem. Ale boję się, że w tych plotkach może być ziarno prawdy, bo Deadpool w komiksach zawsze występował w ten sposób, że miał swoje solowe komiksy, ale też był jako w występach gościnnych u innych postaci, najczęściej ze Spider-Manem. I zastanawiam się, czy właśnie Disney nie ma w planach tego, żeby Deadpoola wprowadzić do pozostałych filmów, jakichś na przykład Spider-Mana z Deadpoolem jakoś zrobić, czy coś w tym stylu.
Jakoś tego nie widzę, szczerze.
No dlaczego?
Też nie wiem, pożyjemy, zobaczymy.
Też Deadpool to nie jest postać, w której musi być pełno, wiesz, przekleństw. On może, wiesz, w filmie, on może mieć spokojnie nowy film, w którym będzie miał R-kę, w której będzie przeklinał, w której będzie, wiesz, krew się lała, a może być równie dobrze obok tego film, w którym Deadpool spotyka Spidermana i nagle, wiesz, jest coś takiego jak Deadpool i Cable, wiesz, Peter Parker niby nastolatek, ale wiesz, będzie musiał hamować Deadpoola przed jakimiś innymi głupotami, nie? Ja bym to spokojnie widział, to by mogło być fajna seria.
Nie wiem, no pożyjemy, zobaczymy. Nie wiem, ja jakoś jestem negatywnie nastawiony, ale to na
ja
razie...
Ja mam takie zaufanie do MCU, że oni cokolwiek nie zapowiedzą, to ja mam do nich takie zaufanie, że nawet jeśli to jest Deadpool w kategorii PG-13, to spokojnie wierzę, że oni dadzą radę zrobić ten film, żeby zaspokoić fanów.
No.
Bo raczej im się nie zdarza, żeby nie zaspokoili potrzeb panów, także... Dobra, chyba tyle, nie? Mhm. Zobaczymy. To na razie to taka bardzo odległa plotka, więc nie wiadomo, czy w ogóle to jest... Wiesz, to na razie jest gadanie braci Russo. Chociaż wierzę w to, że jeśli bracia Russo przyszliby do Marvela, oni mają teraz Marvel taką pozycję, zrobili dla Disneya film, który jest na pierwszym miejscu w box office światowym, więc jeśli oni by przyszli do Marvela i powiedzieli, że chcą kręcić Wolverina, to podejrzewam, że mieliby od razu zielone światło i mogliby go nakręcić. Dobra, kolejny news od ciebie. Powiem ci szczerze,
możesz tego przeczytać.
Idris Elba i Caleb McLaughlin trafią do obsady Concrete Cowboys, ale co to jest ten Concrete Cowboys, nie mam pojęcia.
Ja też nie mam pojęcia, bo widziałem ten tylko artykuł, jeszcze nie ma żadnego zwiastunu, dopiero napisali, że zaczęli pracę nad tym. Też nie wiem, co to jest, ale już sama obsada mnie zainteresowała, gdzie gra Idris Elba i Caleb McLaughlin. Nie wiem, jak to się czyta, McLaughlin?
McLaughlin. Nie wiem, no nieważne. Ale no ten, który to jest? Lucas to jest ten
czarny? Ten z procą, tak, ten czarny z procą.
A, okej. Okay. Mhm. Ciekawe. Kurczę, powiem ci, w ogóle ostatnio widziałem na YouTubie, jak właśnie Lucas i ten z lokami takimi, nie wiem, jak on się nazywa.
Dustin? Ten bez zębów?
Ten chudy. Ten, co grał w to.
Ale w sensie aktorzy?
Tak, aktorzy. No.
Finn Wolfhard.
Właśnie, oni mieli program teraz na YouTubie, jak próbowali polskich smakołyków. Nie wiem, czy to widziałeś?
Widziałem kawałek tylko.
Boże, jacy oni są wyrośnięci już, bo to jest masakra.
No, bo oni są przecież już w moim wieku, nie?
No, to już są chłopy takie, że głowa boli.
Już ten, jak on się nazywał? Ten Joe, nazwiska nie będę mówił, bo coś poplątam. Ten, co gra Steve'a, ostatnio mówił, że... jak zaczęły się prace do trzeciego sezonu i zobaczył Mike'a, który jest prawie jego wzrostu, w sensie Mike'a, tego Fina, który jest prawie jego wzrostu, to się zdziwił nieźle.
Poczekaj chwilkę. No już. I następny news, to może ja też przeczytam. To jest raczej taki mało interesujący news. Myślę, że to jest... Zresztą teraz Wiedźmin od Netflixa przedstawi młodego Geralta za drago Tristan Ruggeri. Pierwsze słyszę tego.
Ja też, nie wiem, kto to jest.
Ale on jest bardzo młodziutki, ja wchodziłem w tego newsa. W ogóle to jest, czytałem tego newsa, to źródłem jest IMDb, ten portal o filmach. I oni napisali coś takiego, że, znaczy nie napisali, w obsadzie po prostu się u nich pojawił Tristan Ruggeri jako młody Geralt. I jeszcze była do tego podana informacja, że to prawdopodobnie będzie tylko w jednym odcinku, prawdopodobnie w ósmym, w ostatnim. I to pewnie chodzi, po prostu będzie jakiś urywek pokazany. Jak
no, też mi się tak wydaje. No.
Próbę traw, czy coś takiego.
Tak, mi się wydaje właśnie, że jak Geralt zostaje Wiedźminem.
Ja myślę, że to, albo to, jak będą go odbierali może od rodziców, czy coś takiego. Mhm. Bo teraz, kurczę, nie chcę strzelić gafy, ale jeśli dobrze pamiętam z książek, które czytałem, nie pamiętam, dawno temu, ale na pewno więcej niż 10 lat, był taki fragment chyba w książkach. W ogóle wiesz, o co chodzi z dzieckiem niespodzianką u Ciri, że po prostu Geralt... tam chodziło o coś takiego, że Ciri została mu zapowiedziana przez kogoś jako prezent niespodzianka, że jak wróci do domu, to będzie miał... Kurczę, nie wiem, nieważne, nie chcesz teraz strzelać, bo palnę głupoty i będę mówić teraz głupoty, ale chodziło o to, że on wrócił później do Cintry i tam jako niespodzianka to właśnie była Ciri, którą on musiał wziąć ze sobą. To było w formie zapłaty. To raczej chodziło, chyba miało związek z tym, że po prostu Wiedźmini jako zapłatę mogli wziąć, że przykładowo zlecił zabójstwo jakiegoś potwora i oni wtedy nie brali pieniędzy, tylko...
Tylko dziecko na próbę traf.
Nie tak dziecko, wiem. Tylko mówili to w ten sposób, że jeśli wrócę ze zlecenia, to wezmę...
To, co pierwsze zostaniesz w domu.
Tak. Jakąś tam prawo niespodzianki, jakoś tak to się nazywało. I on wrócił i zastał wtedy Ciri i ją wziął ze sobą, czy coś w tym stylu. Jakoś tak to było chyba. To w ogóle było w opowiadaniach. I serial ma się wzorować na opowiadaniach w głównej mierze, a w opowiadaniach też chyba było powiedziane, znaczy nie wiem, czy w opowiadaniach, czy już później w tej sadze, ale było powiedziane coś takiego, że Geralt też był dla jakiegoś innego Wiedźmina takim prawem niespodzianki. Ciekawe, czy nie będzie po prostu pokazane, jak oni go zabierają z domu, czy coś w tym stylu, nie?
No, to raczej wiesz. Ja słyszałem, nie wiem, nie czytałem nigdy książek, ale oglądałem raz film na YouTubie, gdzie właśnie koleś mówił, że Geralt właśnie nie wiadomo było, kto jest jego mamą. I były spekulacje, że jego matka była czarodziejką, chociaż są bezpłodne, ale w jakiś tam sposób urodziła dziecko i właśnie to był Geralt.
No było coś w książkach na ten temat.
Więc nie wiadomo. Ale też ja nie czytałem książek, więc nie chcę tam mówić jakichś głupot, ale w grze było tak, że Lambert tam opowiadał, jak jego ojciec pił i go uratował wiedźmin jakiś.
Tak, był to.
I no, pierwsze co zostanie w domu, no i zastał Lamberta, nie?
Tak,
Tak
dokładnie.
właśnie został wiedźminem.
Dobra, to chyba tyle na ten temat, bo to raczej taka drobinka. To nawet do nic ciężko zaliczyć. Czy widziałeś
No.
zwiastun polityki Patryka Wegi?
Nie, widziałem, że jest, ale nie oglądałem.
Ja
Brzmi.
zobaczyłem nawet 2 razy i powiem ci, że nie interesuję się jakoś bardzo polityką. Zapisem nie jestem, wręcz bardzo nie jestem. No a w sumie ten film to chyba z tego, co widziałem na zwiastunie, stoi tym, że po prostu krytykować wszystkich polityków z PiSu. I w ogóle miałem déjà vu oglądając ten zwiastun. Jak się nazywał ten o lekarzach w filmie jego poprzedni?
Jest
Służbie zdrowia. Botox,
botoks,
Botox.
tak, botoks.
Tak jak Botox dla mnie był zlepkiem jakichś opowiadań, dowcipów, legend krążących po sieci na temat polskiej służby zdrowia i on to po prostu wziął, skleił w tupę i zrobił z tego kurwa 2-godzinny zlepek dowcipów o lekarzach, to ten sam, mam to samo odczucie po prostu oglądając zwiastun polityki.
Ja nie
I
oglądałem ani. No.
powiem ci, ale możesz się śmiać, ale ja się cieszę, że ten film powstaje. Tak jak nie cierpię Patryka Wegi i nie cierpię jego filmów, nie chodzę z przekonania po prostu na jego filmy, bo twierdzę, że to jest zło, które trawi polską kinematografię i dopóki tacy ludzie. Znaczy, tylko inaczej. Ja nie mam nic do Patryka Wegi, bo to jest gościu, który po prostu chce zarabiać kasę i robi takie filmy, jakie robi. Winę ponoszą ludzie, którzy chodzą na te jego filmy. Bo przez takich ludzi, którzy po prostu chodzą tylko na takie filmy jak głupie polskie komedie romantyczne i filmy Patryka Wegi, nie powstają w Polsce dobre filmy. I taka jest prawda. Znaczy, powstają dobre, ale nie powstaje ich tyle, ile by mogło ich powstawać, według mnie. Ale to już miesza z tym, bo to nie chcę się w to zagłębiać. Chcę tylko powiedzieć, że jest jeden powód, dla którego cieszę się, że ten film powstaje. Może po tym filmie PiS nie wygra wyborów.
No możliwe. Nie wiem,
Dobra.
ja ani się nie znam na polityce, ani się za bardzo nie interesuję, więc nie chcę nic mówić. Zwiastunu też nie oglądałem. Botoksu też nie oglądałem, ale słyszałem, że jest do bani.
Ja próbowałem z moją dziewczyną zobaczyć i po 20 minutach tortur wyłączyliśmy ten film i stwierdziliśmy, że już więcej sobie tego nie zrobimy. Tego nie idzie oglądać, wiesz. Ale to się przyznam szczerze. Botox oglądałem z nielegalnego źródła, bo stwierdziłem, że nie dam ani grosza do kapsu, do Patryka Wegi. Tak jak ogólnie staram się tego nie robić i wszystko oglądam z legalnych źródeł i dram i takie rzeczy. Tak, bo to z przekonania i specjalnie zobaczyłem z nielegalnego.
Ani grosza, no. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, a propos Patryka Wegi, bardzo mnie rozśmieszył filmik. Nie wiem, czy słuchacze kojarzą, tam dwóch słuchaczy. Sztywny Patyk, jest taki śmieszek, recenzent na YouTubie. Nagrał kiedyś recenzję Kobiet Mafii. Nie chcę teraz popełnić gafy, to przeczytam po prostu. Najkrótsza recenzja Kobiet Mafii 2 na świecie. I wyszedł z kina, wziął ulotkę Kobiet Mafii i wyrzucił do śmieci. I to cała recenzja.
Nie widziałem Kobiet Mafii. Ostatni film Patryka Wegi, jaki oglądałem, to był druga część Pitbulla, tego
Ja tak
nowego. Nie
samo.
mówię. W sensie, w sumie to chyba trzecia. Ale nie liczę po prostu tego starego z
No.
Dorocińskim, co był,
Druga
tylko.
część z tych nowych, tak.
I to już było dla mnie daremne. Tak jak jeszcze ten pierwszy mi się nawet podobał, ten drugi jest tragiczny dla mnie.
No, pierwszy był w
A
miarę okej.
od tamtej pory już nie oglądam jego filmu. No,
Dobra.
także przechodzimy do następnego newsa. Tryb
Teraz
solo
twój.
w Apex Legends. Apex. Co o tym myślisz? Bo graliśmy kiedyś w Apexa i to dość sporo. Ja mam chyba
Graliśmy sporo,
przegrane.
tak.
No, ja mam chyba przegrane około 40 godzin w Apexa. Powiem ci tak, od dłuższego czasu nie gram w niego w ogóle, ale mam chęć wrócić, tylko cały czas się boję tego, że wrócę i dostanę takie lańsko, taki łomot.
Ja tak samo, bo wiesz, ta gra umarła i ci ludzie, którzy zostali, to są ludzie, którzy grają w tą grę cały czas i...
Nie można powiedzieć, że ona umarła. Ta gra nie umarła. Ona żyje i ma się dobrze.
Nie wiem.
Wiesz, wszyscy ci, co mówią, że Apex umarł, to patrzą po prostu na, porównują statystyki do Fortnite'a. Ale żadna gra prawie nie ma takich statystyk jak Fortnite.
Ja nie dalej porównuję Apex do Fortnite'a.
W Apexie dalej jest mnóstwo ludzi, którzy grają i się świetnie bawią. Ta gra, wiesz, jak umarła, to by nie była otworzona do niej nowa zawartość. A już jest teraz, chyba już jest drugi sezon. Chyba są 3 czy 4 nowe postacie dodane. Teraz zapowiedzieli tryb solo. Także w tej grze ta gra się rozwija.
Ja nie porównuję do Fortnite, tylko ja porównuję do czasu, kiedy Apex wyszedł i był taki straszny hype na Apex.
Tak, to wiesz, to był szał, bo to była nowość i odskocznia. Mhm. Wszyscy ci, co grali w Fortnite'a, przeszli do Apexa, no ale później wrócili do Fortnite'a, ale dużo ludzi zostało i cały czas grają, więc... Powiem ci tak... Tak, jeśli miałbym teraz wrócić do jakiejś gry Battle Royale, to wróciłbym do Apexa, nie?
Ja tak samo. Do Apexa albo zacząłbym grać w PUBG'a.
Nie, PUBG mnie w ogóle nie interesuje. Nie lubię gier, gdzie po prostu na każdym kroku jakieś budzi, glitche, błędy ci się pojawiają.
Nie wiem, ja grałem kiedyś w wersję mobilną przez, nie wiem, tydzień. W sumie mi się spodobało, ale jakoś przestałem w to grać. To wiesz, wersja mobilna, no to za dużo nie mogę mówić, bo to było ogólnie tak, że jak grałeś w wersję mobilną, to i tak cię łączyło z graczami, którzy grają na PC-cie, z tego co się nie mylę, więc były mniejsze szanse, nie?
Na pewno tak było? Nie było to jakoś podzielone?
W jakiejś grze tak było, ale nie jestem właśnie pewien, czy to było w PUBG-u.
No to
nie
wiem.
No, nie chcę też
i
jakoś...
teraz ostatni news. Nie wiem, czy czytałeś coś o tym, czy nie?
Nie, pierwszy raz w ogóle tam...
No Andy Serkis wyreżyseruje Venoma, drugą część, w której wystąpi znowu Tom Hardy. I powiem ci, ja się cieszę.
Ja nie oglądałem Venoma 1.
Ja oglądałem i tak jak... Ogólnie to nie jest film jakiś wybitny, ale kurczę, nie wiem, jakoś... Nie wiem, z czego to wynika, ale... wydaje mi się, że chodzi o to, że ja po prostu widzę w tym potencjał, jaki był. I po prostu Sony nie potrafiło się tak naprawdę zdecydować na to, jaki film chcą zrobić, bo
tak,
w tym filmie były. Tak, bo w tym filmie były i elementy horroru, i elementy komedii, i jakieś genezy tej postaci, takie rzeczy. I wydaje mi się, że jeśli oni by ukierunkowali ten film na jakieś, kurczę, na jakieś odpowiednie tory, to mają szansę z tego coś zrobić. A wydaje mi się, że w pierwszej części to wynikało z tego, że Sony po prostu nie wierzyło w to, że ten film odniesie sukces. A po tym, jak ten film nie był jakiś super, a i tak miał... Krytycy go zjechali. U krytyków miał strasznie złe opinie. Ale ludzie z jakiegoś powodu ten film polubili. I ten film zarobił masę kasy. Tam ma coś koło 700 czy 800 milionów dolarów przy niewielkim
budżecie.
Bardzo dużo
zarobił. Jak na budżet właśnie.
Więc dalej w nim będzie grał Tom Hardy, gdzie Tom Hardy tak naprawdę ten film ratował. Tom Hardy był zajebisty w tym filmie. Ja chcę więcej Toma Hardiego jako Venoma. I po prostu Tom Hardy jako...
Dobry aktor,
tak, ja go uwielbiam, to jest dla mnie, to nie jest dobry aktor, on jest rewelacyjny.
To jest świetny aktor.
No, w ogóle powiem ci, że oglądając ten film, nie zdawałem sobie sprawy, że ten głos podkładany pod Venoma, to też jest Tom Hardy.
Tak?
Dopiero po obejrzeniu filmu się o tym dowiedziałem i nabrałem jeszcze większego szacunku do tego gościa, bo głos Venoma jest zajebisty w tym filmie. I po prostu ta relacja między nimi jest super. Jeśli drugą część nagra gościu taki jak Andy Serkis, który ma po prostu masę, chyba nie ma nic w Hollywood tyle doświadczenia z robieniem motion capture jak Andy Serkis. A przecież postać Venoma opiera się na motion capture, więc jeśli on się tym zajmie, wiesz, Andy Serkis nie jest jakimś wybitnym reżyserem, bo on dopiero tak naprawdę startuje reżyser. No ale kurczę, ja myślę, że on to ogarnie. Kurczę, ja też jestem dobrej myśli. Nie wiem czemu, ale jestem dobrej myśli. I chętnie pójdę na to do kina. No i to tyle. Przechodzimy do tego, co graliśmy, czytaliśmy i oglądaliśmy w tym miesiącu. Nie, w tych 2 tygodniach ostatnich.
W ogóle, jeszcze przerwę na chwilę. Pojawił mi się teraz na głównej filmik od TV Gry, który już oglądałem, ale teraz mi się przypomniało. o grze twórców Rick and Morty.
Chodzi
Trauer Saves the Universe. No ja muszę w to zagrać.
Znaczy, ja też to nie zadram, ale mam ochotę trochę pooglądać tego na YouTubie.
Ja też, bo tak się wyrywa z konwencji gier wszystkich.
Tak. Świetne to jest, ale nie będziemy o tym mówić, bo to byśmy musieli tak naprawdę osobny odcinek. Bardziej odsyłamy do materiału TV Dry na temat tej gry,
Tak,
bo
tytuł
materiał jest świetny.
najbardziej trollerska gra w historii.
Tak, materiał jest świetny. W ogóle prowadzący ten był materiał, nigdy nie umiem zapamiętać, jak on się nazywa.
Hen, hen. Ja go uwielbiam, to jest mój
Ja
ulubieniec z nich
go
wszystkich.
bardzo lubię, tak. On w ogóle montuje, nie wiem czy dalej, ale on chyba montuje filmy
Dla gąciarza.
dla Gąciarza,
Ale
tak.
nie, też nie wiem, czy dalej.
Dobra, mniejsza z tym, bo zboczyliśmy z tematu. To pierwszy ty. Co oglądałeś, czytałeś i grałeś w tym tygodniu, dwóch tygodniach?
To obejrzałem To Ken Bertie, czyli serial od twórców BoJacka Horsemana, który niestety został usunięty. Nie będzie drugiego sezonu już. A szkoda, bo pierwszy sezon był taką w sumie podstawką, tak jak pierwszy sezon BoJacka Horsemana, że za dużo nie opowiedział, po prostu jest podstawką pod następne sezony, a się okazuje,
Ale
że...
powiedz mi, jak ten serial, na czym ten serial stoi? To jest bardziej komedia, czy bardziej dramat, tak jak BoJack? Bo BoJack to był bardziej dramat z elementami komedii, nie?
Ja myślę, że to jest bardziej komedia z elementami dramatu.
Takie bardziej luźniejsze niż BoJack, tak?
W sensie, po pierwszych odcinkach się spodziewałem, że to będzie zwykła komedia. I się trochę zdziwiłem, bo twórcy BoJacka mają tendencję do dramatycznych motywów.
Powiem ci szczerze, że mnie to trochę w BoJacku zmęczyło, bo kurczę, ile jest sezonów BoJacka? 4 czy 5?
Pięć.
Ja skończyłem jakoś w połowie trzeciego sezonu i cały czas próbuję do niego wrócić, znaczy chcę do niego wrócić, ale jakoś nie umiem się zmobilizować. Powiem ci, że w pewnym momencie już mnie ta ciężkość tego serialu trochę zmęczyła, przytłoczyła i po prostu straciłem frajdę z oglądania
Nie,
tego serialu.
ja chłonąłem jak głupi.
Może to wynikało z tego, że po prostu musiałem sobie zrobić przerwę. Może teraz, jak do niego wrócę, to z przyjemnością go nadrobię. Mam taki plan przynajmniej.
Ogólnie bardzo fajny, nie wiem jak to ująć. Bardzo fajnie jest po prostu zrobiony ten serial, w sensie przejścia między scenami są bardzo fajne, gdzie nie wiem, one tam idą, śpiewają sobie. Te główne bohaterki Tuca and Bertie. Właśnie, nie opowiedziałem o głównych bohaterkach. Serial opowiada o Tuce, czyli no, takiej szalonej typiarze, która tam ma jakieś problemy z rodziną, ale zawsze liczy na pomoc Bertie. Uprawia dużo seksu, kiedyś była alkoholiczką, ale rzuciła to. Ogólnie jest taka nadpobudliwa. I z drugiej strony jej najlepsza przyjaciółka, czyli Bertie, która o ironio jest spokojna. Tam ma chłopaka, z którym mieszka.
Czyli klasyk.
No i no spoko serial. W sensie nawet mi trochę przykro, że nie będzie już następnych sezonów.
Znaczy, powiem ci, ja i tak nie miałem ochoty, po prostu nie miałem zamiaru go oglądać, nie jestem za ani przeciw, po prostu mam za dużo rzeczy do oglądania teraz. Ale no kurczę, twórcy BoJacka, podobało mi się zawsze u nich, że oni mieli czasami pomysł super. Tak jak BoJack całościowo był dobrym serialem, tak niektóre z odcinków po prostu były, według mnie są, raczej będą nawet wspomniane jako arcydzieła. Na przykład odcinek
Pod
chyba w trzecim
wodą.
sezonie Pod
Jezus.
wodą. Przecież to jest złoto. Ten serial, ten cały odcinek mógłby powstać jako osobny film 30-40-minutowy. I spokojnie mogliby go puszczać w kinach i to byłby klasyk.
Tak. Jak powiedziałeś odcinek, w sensie jak powiedziałeś arcydzieło, to od razu mi się odcinek pod wodą przypomniał.
Pod wodą? No, to chyba taki najbardziej rzucający się w oczy, nie? Znaczy,
Charakterystyczny w
wypadający
sumie, bo chyba
psychologicznie.
nie pada ani jedno, nie pada jedno słowo na koniec,
Na koniec.
ale tak to chyba żadne słowo nie pada w
Nie
tym
podało
odcinku.
żadne słowo, a ja nie umiałem się odkleić
Ja
od ekranu,
też. Ja
dając
tak
im.
samo.
Powiem ci, ja tak myślę wstecz o BoJacku. Super. Mieliśmy gadać o Tuca and Bertie, a zboczyliśmy gadać o BoJacku. No ale mniejsza z tym.
No.
BoJack może będzie kontynuowany, Tuca i Bertie nie. Także jeśli myślę o BoJacku, to tak naprawdę nie potrafię znaleźć powodu, dlaczego go przestałem oglądać, bo jak na przykład próbuję sobie przypomnieć jakieś takie negatywne rzeczy, które mnie oderwały od tego serialu, no to możliwe to, że po prostu mnie ten serial zmęczył. Ale takich konkretnych momentów, które które spowodowały, żebym przestał to oglądać, nie umiem sobie przypomnieć. A pełno jest takich momentów w tym serialu, które pamiętam, kiedy się śmiałem albo kiedy się smuciłem, kiedy to było naprawdę takie fajne, kiedy mi się po prostu to bardzo dobrze oglądało.
No, ogólnie nawet jakoś bardzo bym chciał następny odcinek Bojacka, ale trochę mniej, ale też by mogli to zrobić tak, nie obraziłbym się, jakby zrobili osobny serial o Todzie z Bojacka Horsemana. Bo to też jest postać, która, o której dużo można zrobić.
Todd przeszedł taką drogę, przynajmniej w tych trzech sezonach, które oglądałem, że to jest masakra, nie? No. W ogóle ten serial, pod przytrywką takiej głupkowatości, ten serial jest tak mądry.
Bardzo inteligentny serial. Ja w ogóle, a propos postaci Todda, to na samym początku serialu myślałem, że wiesz, to będzie postać na 2-3 odcinki góra i to będzie postać, która, wiesz, dużo nie wnosi, po prostu takim śmieszkiem będzie, a ciągnie się jego wątek aż do końca 5. sezonu.
Dokładnie. Są czasami odcinki, w których tak naprawdę Todd przejmuje główną rolę w odcinku.
Są odcinki z Toddem. Przecież były odcinki, gdzie Bojacka nie było przez jakiś czas, nie? Bo wyjechał. Sorry za spoilery, ale to nie jest w sumie jakiś mega spoiler, po prostu jest wyjechał gdzieś.
No. Wyjechał i go nie było, no i tyle.
Jakbym powiedział, z jakiego powodu, to by był spoiler.
Sekunda, możesz coś jeszcze powiedzieć o Tuta and Bertie? Ja muszę coś sprawdzić jeszcze.
W sumie no nie mam już za dużo do powiedzenia. Bardzo mi się podobał serial. No i tak jak mówiłem, szkoda, że nie będzie już następnych sezonów. Chyba usunęli dlatego, że słabo się sprzedawał. Ogólnie teraz Netflix usunął dużo seriali i filmów. Ponad 20 produkcji chyba.
Ale to co ty mówisz, to Netflix po prostu co miesiąc usuwa jakieś produkcje. I to raczej chyba chodzi o to, że po prostu...
Ja nie wiedziałem nawet.
Co miesiąc są jakieś produkcje usuwane z Netflixa, bo powiedzmy Netflix jak je wprowadzał na swoją platformę, to miał powiedzmy jakieś umowy na czasową wyłączność, czy po prostu na jakiś czas wykupywał jakieś produkcje, powiedzmy na pół roku i przez pół roku są u niego i po prostu co miesiąc jakieś filmy i seriale dochodzą, a jakieś też są usuwane, nie? Więc to jest akurat normalne u Netflixa, tak było od zawsze.
To nawet nie wiedziałem. Dobra, następny temat, nie?
Tak, dokładnie.
Twój temat.
Następny temat to jest po prostu rzecz perełka, do której zbierałem się chyba od... Poczekaj, serial powstał w 2017 roku. Nosi nazwę The Marvelous Miss Maisel, czyli Niesamowita Pani Maisel.
Szczerze, to ja tego nawet nie kojarzę, teraz dopiero googluję.
Powiem ci, że ten serial jest tak genialny. Bohaterka, która ją gra, to jest po prostu...
Chyba widziałem zwiastun jednak.
Ten serial jest po prostu cudem, ja go polecam każdemu rękami i nogami. Niech każdy go zobaczy. To jest po prostu rewelacyjny serial, który pokazuje lata 60. w USA w tak świetny sposób. Po pierwsze, ten serial edukuje cię pod tym względem, jak wyglądały lata 60. w USA, jak wyglądały wtedy prawa kobiet. Porusza takie ważne tematy właśnie, jak wspomniane prawa kobiet, jak się kształtowały, tak naprawdę jak kobiety nie miały wtedy nic do powiedzenia w domu, tylko miały być powiedzmy kurami domowymi. I tak naprawdę ich jedynym obowiązkiem miało być to, że wspierać męża i wyglądać ładnie. Świetnie to jest pokazane przykładowo na przykładzie właśnie głównej bohaterki, kiedy ona jest tak zafiksowana na punkcie swojego wyglądu, żeby przed mężem się nie pokazać, powiedzmy, bez makijażu, nieuczesana, że wstaje rano, nastawia budzik. Przykładowo, mąż przychodzi z pracy, jedzą kolację, idą spać. Ona się kładzie pomalowana, tak jak była przez cały dzień, kładą się spać, czeka aż mąż zaśnie, jak mąż zaśnie, to ona wtedy wstaje, idzie do łazienki, wtedy się po prostu zmywa z siebie makijaż, robi sobie fryzurę na noc, idzie spać, rano wstaje godzinę czy dwie przed, zanim mąż się obudzi i na nowo się maluje, po prostu śpi po prostu 3-4 godziny mniej niż mąż, tylko po to, żeby mąż nie widział jej bez makijażu, nie? A do tego są, no kurczę, będzie mały spoiler. To chyba jest w pierwszym czy w drugim odcinku. Ten mąż od niej odchodzi dla jakiejś innej. I pokazany jest droga tej bohaterki, w jaki sposób ona sobie po prostu musi uświadamiać, że jej potrzeby też są ważne i dochodzi do tego, że ona chce zostać stand-uperką. A w tamtych czasach raczej nie było kobiet stand-uperek, tylko faceci. Ale te sceny, w których ona na początku jej występy to są pod wpływem alkoholu, kiedy właśnie ona z nerwów wchodzi na scenę i zaczyna coś gadać, ale powiem ci szczerze, Jezus Maria, ja bym chciałbym być na jej stand-upie. To jest po prostu rewelacyjne. Jak ja oglądałem, to jest jeden z nielicznych filmów i seriali, które ja oglądając, po prostu śmieję się do rozpuku. Jej sceny, kiedy ona robi stand-up, są tak rewelacyjne, że to trzeba zobaczyć. Jeśli ktoś w ogóle lubi choć trochę stand-up, to dla samego faktu, że w tym filmie są występy stand-upowe, warto ten serial zobaczyć. A po drugie ma też właśnie, tak jak mówiłem, super otoczkę. Pokazuje, tak jak mówiłem, te lata 60., walkę o równouprawnienie kobiet. Także naprawdę bardzo mądry, dający do myślenia i zabawny serial. Tylko więcej takich seriali. Na razie są dwa sezony, ale już jest zapowiedziany trzeci, więc widocznie dobrze się sprzedaje. Jeszcze tylko powiem, że serial jest dostępny na Amazon Prime.
Na Amazon Prime, okej. Okay. Bo też mam zamiar zacząć właśnie, bo mnie zachęciłeś teraz.
Naprawdę jest bardzo.
Obejrzałem teraz dwa seriale, do którego... Skończyłeś już o...
Tak, skończyłem, możesz przejść do swojego. Też jestem ciekaw właśnie, co o nim masz do powiedzenia, bo chyba też będę musiał go nadrobić.
To obejrzałem Tuca and Bertie i od razu po tym zabrałem się za Co robimy w ukryciu, bo ogólnie obejrzałem materiał od... nie pamiętam, jak oni się nazywali. Kobieta prowadzi... Chwileczkę.
Jakby nie patrzeć?
Tak, jakby nie patrzeć. Mhm. I najlepsze seriale do nadrobienia w wakacje nagrała. I tam właśnie była Tuca and Bertie. I jak prowadząca powiedziała o Tuca and Bertie, to od razu zacząłem oglądać Tuca and Bertie. Jak obejrzałem, to oglądałem materiał dalej. I wtedy powiedziała o What We Do in the Shadows. I zacząłem ten serial, bo jest krótki. Ma tak samo jak Tuca and Bertie, 10 odcinków po 20 minut.
To jest.
A jest świetny.
A powiedz mi, bo to jest serial Taiki Waititi, tak? Mm-hmm. I ogólnie to jest to samo, co był, bo też był film, co robimy.
Film, tak, prawda?
Ja ten film z tobą oglądałem, nie?
Tak. Mm-hmm.
I powiedz mi tylko tyle, czy ten film, co powstało pierwsze, orientujesz się, czy serial, czy film?
Chyba film.
Film,
znaczy,
tak?
Tak, film pierwszy.
Bo do czego dążę? Dążę do tego, czy ten film, czy ten serial jest rozwinięciem historii z filmu, czy film... Chodzi mi o to, że czy w serialu powtarzają się sceny, które były w filmie i ten film później był złączony w kupę z tych odcinków, wiesz, o co mi chodzi, że czy w filmie i serialu powtarzają się sceny, które występowały...
Tak, wiem, o co chodzi, ale w serialu w ogóle są inne postaci. To nie
są te same
postaci.
Czyli to jest całkiem coś innego, tak?
Tak.
Historia osobna. O, to super, to teraz mnie tym bardziej zachęciłeś.
Konwencja, ale są inne postaci.
To bardzo mnie to ucieszy.
Właśnie opowiada o... wygoogluję sobie, bo oni mają bardzo dziwne imiona. Chwila. Ogólnie to jest serial o wampirach, jak ktoś nie wie, ale jest to poprowadzone w taki sposób,
to, powiedz mi jedno. Każdy, kto oglądał film, co robimy w ukryciu, będzie wiedział, o co mi chodzi. Pojawiają się wilkołaki?
Tak, pojawiają się wilkołaki.
Dobra, to ty bardziej mnie zachęciłeś.
W jednym albo w dwóch odcinkach, ale pojawiają się. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, no to opowiada o wampirach, ale nie w taki sposób, że o, mroczne wampiry, tylko takiego pokazuje ich życie codzienne.
To jest satyra tak naprawdę, to jest parodia.
To jest parodia.
Serial, ale podejrzewam, że to chodzi o to samo. To jest po prostu parodia nawiązująca do wszystkich klasycznych filmów z wampirami. Od Zmierzchu po Nosferatu, po Drakule i po prostu nabija się z takich stereotypów filmowych o wampirach, nie?
Tak, jeszcze Taika Waititi reżyseruje. Jest w jednym odcinku... nie jest to spoiler, bo ogólnie na tym polega serial. Przygotowują się, bo to są trzy postaci, tak jak w filmie, tylko że inne postaci.
W filmie ich chyba było więcej.
Tak? No to możliwe.
Tak. Mhm.
No ale mniejsza z tym. Szykują się na przyjazd barona, czyli jakiegoś tam potężnego wampira, który chce podbić świat. Robią tam zakupy. Ogólnie jeden z tych wampirów, mój ulubieniec, by the way, ma swojego sługę, który się nazywa Guillermo. On jest człowiekiem, takim, nie wiem, 22 lata na oko, taki grubas, i on mu usługuje i ma nadzieję, że on go uczyni wampirem. Mniejsza z tym. Byli na zakupach. Jest taka scena, gdzie właśnie a propos tego, że wyśmiewałem się z konwencji o wampirach, jest scena jak ten wampir, który tam ma jakieś, nie wiem, 2000 lat, bierze, mówi do tego swojego sługi, żeby przyniósł mu ten świecący pył, chodziło mu o brokat, no i on mu przynosi i na wizytę barona posypie się nim po twarzy, tak jak w Zmierzchu, a ten jego sługa tak patrzy do kamery z takim tym zażenowaniem.
Bo teraz nie chcę strzelić gafy, ale wydaje mi się, że w filmie chyba często były momenty, kiedy bohaterowie łamali czwartą ścianę i
tak,
zwracali
tak.
się do widza, nie?
Bo
Było
to
coś takiego,
ogólnie
nie?
To polega na tym, że to nie jest film dokumentalny, oczywiście,
Aha,
ale
on jest stylizowany,
tak,
tak, dobra,
stylizowany
teraz.
jest pod film dokumentalny, że tam jest
Dokładnie.
niby ekipa i oni tam robią wywiady z nimi i tak dalej.
Kurczę, dawno temu to oglądałem, w ogóle mi to wyleciało z głowy, że to było tak stylizowane. Kurczę, powiem ci, tak mnie zachęciłeś teraz do tego serialu, że skończę tą niesamowitą panią Maisel i się biorę za co robimy w odwyciu.
Ja ci najbardziej polecam szósty odcinek.
No, będę oglądał wszystkie. W ogóle teraz właśnie wszedłem na Filmweb i ten serial z tego, co piszą na Filmwebie, to jest serial z tego roku.
Tak.
Gdzie co robimy w odwyciu było chyba dużo starsze.
2014.
No, chyba tak.
Film.
Dobra.
Nie
to chcesz coś jeszcze dodać na ten temat?
No nic, ogólnie, że polecam i tyle.
Dobra, to teraz moja następna pozycja, którą tak naprawdę oglądam. Zawsze mam takie, ja mam seriale ogólnie podzielone na dwie grupy. Ja seriali oglądam bardzo dużo i mam seriale, które oglądam samemu, a mam też kilka seriali, które zawsze oglądam z moją dziewczyną, Kasią. I zawsze właśnie jak jestem w domu, to szukamy jakiegoś serialu do oglądania razem. I teraz znaleźliśmy, sekundkę tylko znajdę, bo nie pamiętam dokładnie, jak się nazywają aktorzy, co tam grają. Sekundka.
Też sprawdzę.
Nocny recepcjonista to jest serial. Główną rolę tam gra Loki z Hiddleston, Loki z Marvela. I tak zwany, pamiętasz taki serial jak Doctor House?
Chwila, muszę wstrzymać tylko od bloka na tej stronie. No pamiętam Doctor House'a.
No to główna postać, ten Doctor House właśnie też gra w tym filmie i on jest taki jakby głównym antagonistą do całego serialu.
Właśnie widzę po miniaturce.
Serial jest bardzo ciekawy. To jest miniserial, to jest tylko 6 odcinków i polega to na tym, że główny aktor, czyli Tom Hiddleston gra w pierwszym odcinku jest po prostu recepcjonistą w hotelu. On zawsze jest na nocnej zmianie w hotelu, to chyba jest w Egipcie? Tak, w Egipcie to się dzieje, podczas jakichś tam zamieszek, chyba w 2016 roku. I poznaje tam kobietę, w której się zakochuje. I w ogóle jest powiedziane, że on jest byłym żołnierzem, takie rzeczy, i że po prostu teraz tak jakby odpoczywa psychicznie od swojego od przeszłości i pracuje.
Ja oglądałem ciastą tego.
Tak. I ta kobieta po trudce zostaje zamordowana na zlecenie właśnie doktora House'a, tak go będę nazywał, bo nigdy nie zapominam, jak go się naprawdę nazywa.
Richard Onslow Roper.
Dokładnie, Roper. Dokładnie, Roper. On gra w tym filmie tak naprawdę handlarza bronią i na jego zlecenie zostaje zamordowana ta kobieta, w której Tom Hiddleston się zakochał. I Tom Hiddleston zaczyna go śledzić w ten sposób, że po prostu przyjmuje się w hotelach, w których Rupert się pojawia jako gość i stara się znaleźć na niego jakiegoś haka, bo w ogóle Rupert jeszcze jest dodatkowy wątek w tym serialu, że po prostu agencje rządowe próbują go złapać i on jest uważany jako taki człowiek legenda, cień, że po prostu jest tak niedostępny, nikogo do siebie nie dopuszcza, że nikt nie umie na niego znaleźć żadnego haka. A dodatkowo współpracuje z angielskim rządem, ma tam jakieś wtyki i takie rzeczy. I jest powołana grupa, chyba tak pokrótce, nie chcę też jakoś za bardzo spoilerować, jest powołana grupa taka niewielka, w której właśnie Tom Hiddleston ma przeniknąć w pobliże tego Rupera, ma zdobyć jego zaufanie i pracować tak jakby dla niego, i tak naprawdę jego jest zemsta na Ruperze za zabójstwo tej kobiety. Bardzo ciekawie się to ogląda. W ogóle serial, widać, że to nie jest jakiś duży budżet. Chyba większość budżetu poszło na, tak przypuszczam, na zaangażowanie takich aktorów jak Tom Hiddleston. ale bardzo fajnie się tego ogląda. Często zmienia się scenaria, bo w pierwszym odcinku to jest Egipt, w drugim odcinku to jest Szwajcaria w górach, w Alpach. Trzeci odcinek się dzieje, bo właśnie skończyłem na trzecim, jeszcze nie skończyłem serialu. Trzeci odcinek to się dzieje chyba w Hiszpanii? Chyba w Hiszpanii, takie ciepłe rejony. Bardzo ciekawie się to ogląda, wiesz, są takie pokazane, jak on już w trzecim odcinku jest, jak on już przeniknął do niego i próbuje, wiesz, znaleźć na niego jakieś haki, wiesz, a jednocześnie zdobyć jego zaufanie. No, polecam, nie chcę więcej zdradzać, bo musiałbym wchodzić w szczegóły i spoilować, a myślę, że warto, dobry serial. Ja to też znam właśnie z polecajek z kanału na YouTubie, jakby nie patrzeć, też go kiedyś polecali. Także naprawdę fajny film, serial. No, ja już na tyle. Teraz możemy przejść do twojego tematu.
Ja tylko chciałem pokrótce powiedzieć o Stranger Things The Game na wersji mobilnej. W sensie jest tylko wersja mobilna, nie ma wersji na... w sensie jest, podobno jest jakaś gierka Stranger Things The Game na konsolę. Ale to nie o tej grze będę mówił. Będę mówił o takiej 8-bitówce, która no, jest krótka, ma, nie wiem, chyba... Myślę, w sumie jak na gry mobilne to nie jest krótka, ma, nie wiem, na 2 dni, jakbyś grał cały czas fabułę, na jakieś 40 ileś godzin.
Wiem, przeszedłeś?
Nie przeszedłem właśnie, jestem dopiero gdzieś po 10 godzinach. No ale już mogę polecić, już mi się bardzo podoba, jest bardzo fajny.
To się nazywa Stranger Things The Game, tak? I to tak. Jest na telefony, tak?
Tak.
A powiedz mi, to jest jakaś pierwsza część? Bo ja widzę, że po wpisaniu w Google to wyskakuje, że tego jest więcej, że jest 1, 2, 3.
Nie wiem. Ja gram na podstawie pierwszego sezonu, jest tylko.
Aha.
Możliwe, że na podstawie następnych sezonów jest potem ten.
Nie, przepraszam, widzę, że jest Stranger Things 3 The Game on Steam, czyli na Steamie, czyli na komputerze.
Ale to jest na PC-ty i na, i na konsole, tak, to nie jest to. Ale to jest chyba płatne, a ta wersja, o której ja mówię, jest za darmo. No ogólnie fajne jest zróżnicowanie postaci, bo możesz grać wieloma postaciami, które są w serialu. Zaczyna się Hopperem. I każda postać ma swoją umiejętność. Hopper bije z pięści na przykład, Lucas ma tą procę swoją, Nancy ma kija z gwoździami, Mike ma rower, na którym szybciej się jeździ i ma latarkę, która oślepia, a więcej postaci na razie nie mam. No ogólnie godne polecenia gierka. Tylko tyle chciałem powiedzieć.
Na czym polega ta gra tam? Co na walce, czy na czym? Co głównie robisz w tej grze?
Głównie się walczy. Ale no, na razie jestem na etapie, w którym szukam postaci różnych, gdzie zbiera się drużyny i tak dalej, nie?
Okej, okay, tu mam.
Czy to niby jest masz? Coś chciałem napomknąć, bo mówiłem, że na podstawie pierwszego sezonu to jest tylko, ale jest postać tej, jak ona się nazywa, ta ruda, Max, się pojawia, która była dopiero w drugim sezonie, więc nie wiem w sumie. Ale może ogólnie być. Szukają Willa, więc no, na pewno chodzi o pierwszy sezon.
No tak. Dobra, no i... teraz przechodzimy chyba do tego, co razem oglądaliśmy. Ratetman. Znaczy ja jeszcze go nie skończyłem, bo wczoraj zasnąłem. Nie dlatego, że film był nudny, ale po prostu byłem bardzo zmęczony wczoraj po całym dniu. Dużo załatwiania i ogólnie zabiegany byłem.
Ja dokończyłem.
Zostało mi coś około 40 minut, więc nie spoiluj mi do końca. No. Ogólnie nie lubię przerywać filmów w połowie, ale no, nie byłem w stanie wczoraj tego dooglądać.
Film jest świetny.
Film, może powiedzmy w ogóle, o czym jest film. Ratatman to jest film...
O Eltonie Johnie.
Tak, to jest musical biograficzny o Eltonie Johnie, nie?
W ogóle jest jeden z niewielu musicali, który mi nie wkurzał.
Tak, naprawdę. Chociaż powiem ci, jak się zaczął i scena pierwsza, kiedy Elton John w swoim diabolicznym stroju wchodzi na terapię i później pojawia się ten jego młodsza wersja i zaczyna śpiewać, takie miałem, czy ja na pewno to chcę oglądać?
Ja miałem na samym początku, ale jak ta scena się rozkręciła, scena zaczyna się tak, że... Tak. On śpiewa piosenkę pod tytułem Beach.
Tak. I to jest chyba 10- czy 12-letni chłopczyk, nie?
No jest mniej, mi się wydaje, że nie wiem.
A możliwe, że mniej. Może, możliwe, no. Chyba masz rację.
No.
Ale kiedy ta scena się rozkręca, tak jak mówisz, i później ten film leci dalej, tak naprawdę nie dość, że mi te sceny, kiedy oni śpiewają, tak jak w musicalach, że po prostu wszyscy, którzy są w filmie, zaczynają śpiewać i
I
przestają rozmawiać, i
tańczyć.
to zaczynają śpiewać, to przestały mi te sceny przeszkadzać, to po pierwsze, a po drugie,
Mi się zaczęły podobać.
nawet zacząłem na nie czekać. Myślę, że ten typ filmu, czyli musical w ogóle kieruje się innymi prawami niż normalne filmy. Możesz pokazać bardziej szalone rzeczy w filmie,
Tak.
takie wykraczające poza schematy. I wydaje mi się, że ten typ filmu pasuje do właśnie opowiedzenia historii Eltona Johna, który jest bardzo barwną postacią.
Tak, przeżył też dużo, więc jest fajny kontrast między tymi scenami kolorowymi, gdzie jest ogólnie teraz odeślę trochę temat do Bohemian Rhapsody, czyli biografię Freddiego Mercury'ego, który średnio miał recenzję. Mi też się, w sensie no podobał mi się, ale tak wiesz, trochę naciągnąłem ocenę ze względu na postać, o której opowiada ten film.
Rozumiem. Ale Rocketman, z tego co słyszałem, to wszyscy recenzenci bardzo chwalili i wszyscy mówili, że tak wyglądać Bohemian Rhapsody.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, że dużo opowiada o tej postaci i nie pieprzy się w tańcu tak jak robił to Bohemian Rhapsody, gdzie wiesz,
Właśnie,
nie
to mi
pokazuje.
się podoba w tym serialu, że tak naprawdę w tym serialu nie, co ja gadam, w jakim serialu? W tym
W
filmie
filmie.
Rocketman nie ma żadnego tematu tabu. Po prostu bardzo mam duży szacunek do tego, że Elton John zgodził się pokazać swoją burzliwą przeszłość w taki
Tak.
sposób, jak wyglądała naprawdę. Gdzie, chociaż myślę, że tak naprawdę on już ma teraz taką pozycję, że on ma tak naprawdę wyjebane na to, czy co
No.
to o nim będzie myślał. Ludzie go kochają. On, kurczę, ma tytuł Sir w Anglii, co
Tak.
nieczęsto zostaje rozdawane. Więc tak naprawdę myślę, że on ogólnie cieszy się dużym szacunkiem i myślę, że ci, co mają coś do niego, jakieś halo, albo do tego, że jest homoseksualistą, albo do tego, w jaki sposób on po prostu funkcjonuje, w takiej, wiesz, przebiera się za te kolorowe kostiumy i wszystko. Myślę, że te czasy, kiedy oni mieli nie do jakiejś pretensji, czy coś, już po prostu minęły, już ta postać im się znudziła, już od lat występuje na scenie, więc chyba po prostu dali sobie z nim spokój, więc myślę, że on ma wyjebane na to.
No, ogólnie wielki szacunek dla Eltona. Od 28 lat chyba jest trzeźwy, tak? 28 lat?
Ja jeszcze filmu nie skończyłem, ale nie pamiętam. Nie wiem, czy już w tym momencie, co oglądałem, był ten moment powiedziany, czy nie.
Ogólnie film jest opowiadany z perspektywy Eltona, który jest na odwyku, w
Na
sensie
terapii.
na terapii,
Czyli
tak, jest na terapii.
znaczy nie, nawet nie na terapii, tylko przychodzi na pierwsze
Na
spotkanie.
pierwsze
W ogóle to
spotkanie.
wygląda, jakby prosto z koncertu przyszedł na pierwsze spotkanie grupy AA.
Tak, bo to jest mini spoiler, ale taki mini, mini, mini. Właśnie on przychodzi z tego, z koncertu.
Ale to jest na fatkach, czy to jest w konwencji tego musicalu, że to jest przesadzone? Czy on naprawdę wyszedł z koncertu prosto na
Nie z koncertu, że ze sceny, tylko miał wejść właśnie na scenę, a on wyszedł na ten.
Rozumiem. Muszę dzisiaj go dokończyć. Myślę, że dzisiaj w ogóle zacznę go od początku oglądać z moją dziewczyną jeszcze raz, bo wczoraj też chciała, ale go zobaczyć, ale zasnęła na samym początku. I później oglądałem ponad połowę, zobaczyłem, ale też już nie miałem siły. Także dzisiaj podejrzewam, że go zobaczymy razem jeszcze raz.
No, ogólnie polecam. Myślę, że Kasi się spodoba.
No, bardzo fajny film. Powiem ci, że często mnie bawił. Były momenty, że mnie wzruszał. Ale ogólnie cały czas siedziałem przykuty do telewizora i no
Ja
kurczę,
też,
no.
ja nie umiałem się oderwać.
Tak, bardzo fajnie w tym.
Świetne to było.
To chyba tyle na ten temat, nie? Nie ma więcej co dodania. Możemy przejść do tematu odcinka. Nie zajmie nam jakoś dużo czasu w tym tygodniu, bo tak naprawdę pokrótce przelecimy o jakichś głównych zapowiedziach, jakichś większych gier, które pojawią się na Gamescomie. Nie będziemy opowiadać o wszystkich, bo tak naprawdę większość z tych gier, które mają się tam pojawić, mnie nie interesują. Może polecimy po prostu studiami. Ja w ogóle
Mnie
posiłkuję się teraz
interesują
stroną
dwie.
gry online. Posiłkuję się stroną gry online, więc od razu mówię, że więcej szczegółów znajdziecie na tej stronie. Ja tylko powiemy po kolei studiami, które gry nas interesują, i może jak będziesz miał coś więcej do dodania o danej grze, albo w ogóle masz tą stronę otwartą przed sobą,
Tak,
żeby.
mam.
No to powiedzmy, lecimy najpierw. studiami i jak będziesz miał jakąś studia, z danego studia inną niż ja, która nas interesuje, to się wtrąć. Ja myślę, że mogę ja zacząć. Dobra, no to ja myślę, że pierwszą grę studia 2K Games, to jest Borderlands 3, bardzo na nim czekam. W ogóle mam, jeszcze ci nie mówiłem, ale mam chęć cię namówić do kupna tej gry, żebyśmy razem w koopie podrali w to.
Tak, bo jest koop, ja w ogóle zapomniałem, że w trójce jest koop.
W każdej Borderlandsach był koop, przecież te gry stały.
Bo ja zawsze grałem solo, więc nie pamiętam za bardzo, też to dawno grałem w dwójkę, a w jedynki chyba, w jedynkę nie grałem.
Borderlandsy mają koopa nie dość, że przez neta, to jeszcze mają koopa kanapowego z podzielonym ekranem. Nie? Przecież my kiedyś graliśmy, nawet jak jeszcze mieszkałem u rodziców, pamiętam, to graliśmy kiedyś chyba w pierwszą część właśnie na podzielonym.
Tak, dobra, masz rację. Grałem w jedynkę z tobą.
Dobra, masz coś z 2K Games?
Nie, tylko dobra, Borderlands.
Może ty następną grę powiedz.
To ja ogólnie mało z tych gier znam. I dowiedziałem się o tym One Punch Manie.
O czym?
O tym One Punch Manie. Mnie trochę zainteresował.
Tak.
Ale tak, wiesz, tak minimalnie. No a ten Dragon Ball Z Kakarot, oglądając zwiastun, jakoś mnie to nie ciągnie mnie do tego. Jak bardzo lubię Dragon Balla, to nie ciągnie mnie do tej gry.
No ja ogólnie ze studia Bandai Namco, z tego co tam zapowiadają, to chyba mnie nic nie za bardzo nie interesuje. To nie moje klimaty. Chyba, że o czymś po prostu nie wiem, czegoś nie widziałem żadnego zwiastunu. Nie widziałem wszystkich zwiastunów z tych gier, które oni tam zapowiedzieli, więc możliwe, że się mylę, ale myślę, że nic mnie nie interesuje. Później mamy studio jakieś, w ogóle pierwsze słyszę, Big Ben Interactive. Też tam mnie nic nie interesuje. Bungie Destiny, druga część. Trochę podraliśmy w to kiedyś, ale już to nie gram jakoś, nie wracać. Ciekaw jestem Capcomu. Resident Evil 3 część.
O, nie zauważyłem tego.
I ona ma być w tym samym stylu odnowiona jak druga część, w którą cały czas chcę zagrać, w którą tak, i bardzo dobre recenzje dostawała. Ona tam dostawała chyba recenzję 9/10, coś koło tego. Widziałem parę gameplay na YouTubie, kurczę, bardzo fajnie to wygląda. Mam ochotę, tym bardziej, że ja nigdy nie grałem w żadne Residenty oprócz 7. Po prostu wtedy, kiedy te gry wychodziły, ja nie miałem na czym w to grać. W dzisiejszych czasach nie lubię powracać do takich starych gier. No jakoś mnie to nie trędzi, granie w takie stare gry, które polegają, w ogóle które nie mają tych nowoczesnych systemów, wiesz, wprowadzonych, które ułatwiają grę. Nawet nie w to, że ułatwiają, tylko po prostu, że przyjemniej się gra w daną grę, nie? No, ale Residenta, drugą część muszę nadrobić, trójką będę na pewno zainteresowany.
Ciekawi mnie, jak zrobią właśnie tego, jak on się nazywał?
Nemesis?
Bo w drugiej części go bardzo fajnie zrobili, ale do trzeciej części on się zmienił, nie? Zmienił się jego wygląd. Właśnie ciekawi mnie, jak...
Znaczy ja nie chcę nic mówić, bo wiem, że tam jest duże lore w tym Residencie, tak naprawdę ja nie mam pojęcia. Czy to są te same postacie, ten Nemesis z trzeciej części i ten Nemesis z drugiej części, bo
ja też właśnie
w drugiej części on się w ogóle nie nazywa Nemesis, tylko jakoś inaczej.
Mr. X chyba, czy coś
chyba
takiego.
Chyba tak. I on chodzi w kapeluszu, w płaszczu, jak cowboy w ogóle wygląda.
Design tak, Mister... tak, wygląda jak nazista.
Design ma zajebisty, nie? No.
Ogólnie chyba na pewno jest Mr. X, bo przypominam sobie przeróbki na YouTubie, jak podłożyli do wszystkich takiego wejść przez ścianę X Gon Give It To Ya. I wiesz, właśnie ze względu na jego na jego burzliwe wejście i na jego ksywę, nie?
Później co mnie zaciekawiło, to że dostaniemy ze studia Deep Silver. Prawdopodobnie dostaniemy jakieś szczegóły na temat nadchodzących dodatków do Metro Exodus. Co prawda jeszcze nie skończyłem podstawki, ale dobrze mi się w to gra.
A ja ledwo zacząłem u ciebie właśnie.
Teraz jest w Game Passie jest Metro Exodus, nie? Także chociaż ty tam narzekałeś, że coś ci ta beta wersja nie chce działać, nie? Na PC.
Tak. Nie działało mi to w ogóle. W sensie... Też,
trzy razy opłacałeś i trzy razy
płaciłem. No, w ogóle nie miałem tego.
To nie, to ja nie mam problemów. Ja już korzystam chyba drugi. Odkąd to weszło praktycznie od E3, jak to zapowiedzieli i było dostępne, to automatycznie to zrobiłem i od tamtej pory korzystam i dużo dramatów stamtąd. I właśnie teraz czekam, bo dużo gier będzie tam wchodziło prosto. Gry, które będą miały premierę, automatycznie się będą pojawiały tam. To jest w Microsoftu.
A propos tego Game Passa, to... Kurde, zapomniałem, co chciałem powiedzieć. Aha, Mutant Year Zero tam jest, czyli gierka, którą chwaliłeś w ostatnim podcaście.
Dokładnie.
I chciałem napomknąć dla zainteresowanych, że za 5 dni będzie na Epic Games Store za darmo.
No, słyszałem właśnie o tym. A warto nadrobić, bo naprawdę gierka przednia. Nawet jeśli ktoś nie lubi tego typu gier. O więcej szczegółów odsyłamy w ogóle do poprzedniego odcinka. Teraz nie będziemy się powtarzać. Ale jeśli ktoś, nawet jeśli ktoś nie lubi tego typu gier takich z taktyczną walką, to myślę, że tutaj ta walka jest na tyle uproszczona, a jeśli będziesz chciał się w nią wgłębić, to jest dużo systemów, wiesz, takich zależności, różnych rzeczy między sobą, które...
Ogólnie ułatwiających, tak?
Znaczy nie, właśnie nie to, że jest łatwy poziom wejścia w tą grę, ale jeśli się w nią bardziej zagłębisz, to ktoś bardziej doświadczony w grach taktycznych też znajdzie coś dla siebie, o tym. Później jest gra z Electronic Arts, jedna, która mnie bardzo interesuje i czym więcej informacji się na temat niej pojawia, to bardziej jestem
zainteresowany.
Tak, dokładnie, Star
to
Wars.
To mnie też interesują Star Warsy.
Patry Zakon. W ogóle, czekaj, jak się to studio nazywa? Boże, ci co Apex robią?
Chciałem powiedzieć Origins. Możliwe.
Boże, zapomniałem. Miesza z tym. Chyba, że sprawdzę. No. Oni, to ja w tym czasie powiem coś o tej grze. Oni cały czas...
Electronic Arts.
A nie, Electronic Arts to jest wydawca.
Wydawca, sorry.
A chodzi o studio, które tworzy tę grę. Oni zrobili wcześniej Titanfalla,
te dwójkę.
No tak jak mówię, zrobili Titanfalla, jedynkę, dwójkę, później zrobili Apexa, nie?
Chyba też zrobili, chociaż nie jestem pewien tego... Nie chcę żadnej gafy strzelić, nie pamiętam jak to się nazywało. Też nowa gra.
Wiem. Respawn and Entertainment.
Tak.
Dokładnie. I oni właśnie wypowiadają się o tej grze, że bardzo się wzorują na Sekiro.
O.
Że systemy walki i w ogóle poruszanie się po świecie.
Tak, bo już był gameplay.
Tak. I w ogóle gameplay był na E3, który pokazali, był średnio przyjęty przez widzów. Bo to nie wyglądało jakoś rewelacyjnie graficznie. Znaczy, nie wyglądało źle graficznie. To wyglądało dobrze. Ale nie rewelacyjnie. Ludzie w dzisiejszych czasach wydaje mi się, że w ogóle mają co do grafiki trochę zawyżone wymagania.
No,
ale
na przykład po Red Dead Redemption 2, nie?
No, dokładnie.
Wiedźminie.
Ale kurczę, ta gra wyglądała, powiedzmy, to co oni pokazali na E3, to wyglądało okej, ale ci, co byli na zamkniętych pokazach tej gry, nawet na TV Gry chyba był, czy na Gry Online był o tym materiał, że oni byli na zamkniętym pokazie i powiedzieli, że nie rozumieją decyzji właśnie wydawcy, dlaczego nie pokazali szerszej publice tego, co na zamkniętym pokazie, że to całkowicie zmienia odbiór tej gry, że ta gra na zamkniętym pokazie po prostu pokazała pazury, że jest dużo ciekawsza, dużo bardziej pokazali te systemy walki i ogólnie bardzo pochlebnie się wypowiadali na temat tej gry. I czym więcej właśnie czytam szczegółów na temat tego, a najbardziej właśnie mnie zachęca to, że porównuję to do Sekiro, które pochwalę się, przeszedłem. I uwielbiam, jeśli chodzi o gry Dark Souls Light, to chyba najlepsza gra od twórców.
Nie wiem, ja grałem kiedyś, próbowałem zacząć w jedynkę. Wtedy co mieszkałeś jeszcze u rodziców i miałeś na konsoli, to właśnie na twojej konsoli próbowałem zacząć, ale wiesz, średnio. Nie znałem się na tych grach, średnio mi szło. I teraz gram w trójkę. No i w trójkę już mi idzie trochę lepiej, chociaż też średnio, ale no wiadomo. Każdemu, kto gra w Dark Soulsy i nie gra w nie po 300 godzin, idzie średnio na początku.
To nie trzeba, nie, Konrad, trochę przesadzasz. Nie trzeba grać 300 godzin w Dark Soulsy, żeby szło jakoś super. Kurczę, ja teraz nie pamiętam dokładnie.
No dobra, masz rację.
Jedynkę
ale na początku jest ciężko.
Jedynkę przeszedłem. Ja pierwsza gra w ogóle to było nie Dark Souls, tylko... Demon's Souls, ja to grałem na PlayStation 3.
A tak, bo jeszcze Demon's Souls.
Tak, Demon's Souls, ja się od tej gry odbiłem. Ja tam trochę w nią podrałem, chyba 10 czy 15 godzin, ale jej nie przeszedłem, odbiłem się od niej. Ogólnie bardzo mi się podobało, ale trochę mnie ta gra przerosła. Właśnie popełniłem ten błąd, co dużo ludzi na samym początku, że po prostu dochodzą do granicy, kiedy ta gra jest naprawdę trudna, i nie poczytają, wiesz, nie poczytają o tej drzenie, wiesz, nie dadzą trochę czasu, żeby się z tym oswoić i się od niej odbijają. Ja się tak odbiłem od Demon's Souls, później zagrałem w Dark Souls. Dark Souls przeszedłem razem z dodatkami. Później Dark Souls 2 wyszło, Dark Souls 2 przeszedłem. Później, przepraszam, później grałem w Bloodborne'a. Bloodborne'a nie przeszedłem, doszedłem daleko. Miałem coś koło chyba 50 godzin odrane, ale nie przeszedłem całego. Dark Souls 3 odgrałem jakoś 20 godzin, ale też jeszcze nie przeszedłem. No i teraz przeszedłem niedawno Sekiro na początku tego roku. Kupiłem na premierę i łoiłem tak długo, aż przeszedłem. Ostatni boss mi chyba, sama walka z ostatnim bossem zajęła mi 10 godzin. Także tak w niego łoiłem dziennie, po pracy przychodziłem godzinka, półtorej i po prostu walczyłem z nim tak długo, aż go pokonałem. Ale już się współlokatorzy ze mnie śmiali, bo cały czas kurwowałem i prawie rzucałem padem. Szczęście takie, że nie rozwaliłem ani laptopa, ani pada. No, ale bardzo mnie cieszy ta informacja, że Star Wars wzoruje się na tej grze, bo system walki i system poruszania się po planszach.
To już było widać po Sekiro, gameplayu, nie?
Tak, w Sekiro było to zajebiste.
Odbijanie ataków.
Dokładnie. Dobra, Fortnite następny to nas chyba nie interesuje. Powiem ci, ja bym ci polecił zainteresować się grą, tym bardziej, że jest na Game Passie. Możesz spróbować jeszcze raz opłacić tego Game Passa, może ci się uda. No. The Surge. Ty lubisz gry Dark Souls podobne, nie? A The Surge, pierwsza część, o tej grze nie było głośno, ale to jest gra w stylu właśnie Dark Souls, tylko że w świecie takim, gdzie jest pełno robotów, takie bardziej science fiction. Mhm. I ogólnie miała dobre recenzje. Teraz wychodzi The Surge 2 i ogólnie bardzo ludzie na tą grę czekają, ci co grali w jedynkę. I powiem ci, oglądałem parę zwiastunów i fajnie się to zapowiada. Sam nie wiem, czy się nie zainteresuje, ale raczej od jedynki nie będę zaczynał, tylko od dwójki. I to tyle. Później Google zapowiedziało, że powie coś więcej o swojej usłudze Stadia. Mało mnie to interesuje. Później Konami, to tym bardziej mnie nie interesuje. Nie, Microsoft. Nie wiem, Konami? No, japońskie studio.
No właśnie po nazwie wnioskowałem i po grach, które to, ale nie wiem, co to jest.
Później mamy Microsoft, no to Gearsy piątki, nie wiem, może spróbuję, ale kiedyś byłem miłośnikiem, grałem w jedynkę, dwójkę i chyba trójkę, w czwórkę nie grałem. Jakoś, kurczę, mnie zmęczyła trochę ta konwencja, może wrócę do piątki, może zagram, nie wiem, zobaczę. Tym bardziej, że będzie w Game Passie na start za darmo, więc, znaczy za darmo, no jak opłacasz Game Passa, no to będziesz mógł grać. Później jest Seda mnie interesuje, Square Enix, co tu jest? Marvel's Avengers pokażą coś więcej.
Nie zaciekawiło mnie to.
Znaczy, ja zobaczę z ciekawości, jak to się prezentuje, ale myślę, że też nie będę w to grał.
Mi się to nie podoba w ogóle.
THQ Nordic. Ten Biomutant wygląda ciekawie, to mnie troszkę interesuje, muszę poczekam na więcej materiałów z tej gry. I zainteresował mnie Darksiders Genesis. Kojarzysz serię Darksiders?
Tak, nie? Tak, kojarzę. Nawet grałem w jedynkę i dwójkę.
Tak, i to ma być spin-off z tej serii. I on ma być zrealizowany teraz opisem z gry online. Spin-off serii Darksiders zrealizowany w formie izometrycznej gry akcji z elementami RPG i oferujący możliwość zabawy w dwie osoby na wspólnym ekranie. Więc taka ciekawa odskocznia może być od jakiejś większej gierki.
Nie właśnie... Bo to na pewno będzie na konsolę, nie?
Już ci mówię. Sekunda.
Jak podzielony ekran, to...
Na 100%.
No. Właśnie miałem zamiar sobie dokupić pada, bo mam Mortal Kombat 10 i czasem jak mój kumpel wpadnie, to byśmy sobie pograli. Chociaż w sumie na razie nie muszę kupować drugiego pada, bo ten ziomek, który też lubi grać Mortala, ma swojego pada, więc bo on ma swoją konsolę, więc mógłby przychodzić. Mhm. No i... Ale ja i tak mam zamiar w jakimś tam czasie kupić sobie, późniejszym czasie kupić sobie drugiego pada, okay. Żeby wiesz, w jakieś gry typu, no jakieś takie, żeby ze znajomymi pograć, no, sobie ograć.
Teraz przeglądam screeny z tego Darksiders Genesis i wygląda to ciekawie. Muszę zobaczyć jakieś gameplaye właśnie na Gamescomie z tego, także wtedy powiem coś więcej, czy mnie to interesuje, czy nie. Desperados 3 mnie troszkę interesuje, bo to jest gra w stylu, jak ktoś jest takim starym piernikiem, jak ja, to pewnie takie gry jak Commandos 1 i 2. I to jest gra w tym stylu, że po prostu masz grupkę z postaci i tak naprawdę gra polega na tym, żebyś na danej planszy dostał się z punktu A do punktu B nie zauważony przez wrogów albo po prostu No, likwidujesz wrogów. Tak naprawdę chodzi o to, że próbujesz tak długo, aż ci się uda znaleźć jakąś ścieżkę i dany moment, w którym się prześlizgnąć między postaciami, zabić strażników, którzy cię nie widzą. No i no jak ktoś grał w Komandosy 1 i 2, to wie, o co mi chodzi. A jak nie, no to niech zobaczą gameplay albo zwiastun Desperados 3. To mnie troszkę interesuje. Zobaczę, jak to będzie wyglądało w akcji i wtedy zdecyduję, to zadram. Ubisoft, z tego co widzę, to mnie nie interesuje nic. A powiedz mi, interesuje cię Watch Dogs Legion, trzecia część? Bo ty mówiłeś, że ostatnio zakupiłeś pierwszą część.
Tak, kupienkę teraz nadrabiam. Zacząłem dopiero... Zacząłem dopiero, tak nie wiem, z 2 godziny ograłem, ale zapowiada się spoko. Ale dwójka mnie zachęca po zwiastunach i tak dalej, bo brakuje klimatu z jedynki moim zdaniem. Chociaż nie wiem, nie grałem, ale no, z tego co widziałem po gameplayach i zwiastunach dwójki, to brakuje klimatu z jedynki. Nie wiem, jak to rozwiążą w trójce.
Ja grałem parę godzin w dwójkę i powiem ci, ta gra mnie tak wymęczyła, ona dla mnie jest tak nijaka, że po prostu odinstalowałem ją i nie mam zamiaru wracać do żadnej części tej gry.
Jedynka ma trochę mroczniejszy klimat, mi się wydaje, a dwójka takie, nie wiem.
Dobra, podramy to wtedy, jak podrasz coś więcej, to może opowiemy w następnym odcinku. Mhm. A i teraz myślę, że śmietanka została na sam koniec. Cyberpunk 2077 ma być, Redzi zapowiedzieli, że będzie pokazany dla całej publiczności na Gamescomie i będzie streamowany do internetu gameplay, na żywo grany przez pracownika CD Projekt Red. Także na to bardzo czekam.
Później, Jezu, ale chłop musi mieć stresa.
Później Dying Light 2. W jedynkę bardzo dużo grałem i samemu i w koopie z kolegą. Bardzo mam miłe wspomnienia z tą grą i z tego co widzę, to dwójka zapowiada się rewelacyjnie. I czekam na nią prawie tak samo bardzo jak na Cyberpunka. No i Doom Eternal. Myślę, że też program. Dooma trochę grałem. Kurczę, niby mi się ta gra podobała. Mówię o nowym Doomie.
O nowym Doomie.
Tak, trochę w nią grałem, ale jakoś, kurczę, bardziej wolę Wolfensteina nowego. Doom, po prostu w Wolfie masz jeszcze jakąś historię. No w Doomie niby też jest, ale ona jest tylko pretekstem po to, żeby się napierdzielać z demonami. No. I to mnie trochę tak odbija od tej gry. Myślę, może sprawdzę, może nie, zobaczę. Później Game Dead, to nie wiem, co to jest w ogóle. No i Train 4. Swego czasu grałem kiedyś, to jest bardzo fajne platformówki, a nabierałem rumieńców wtedy, kiedy my kiedyś graliśmy w to razem na PlayStation 3, chyba w dwójkę w to graliśmy, w drugą część tej gry w to graliśmy. To, ta gra polega na tym, że masz po prostu chyba 3 postacie i to jest 2D, takie można powiedzieć 2,5D, że masz rycerza, czarodzieja i łuczniczkę chyba, z tego co pamiętam, i po prostu przełączasz się między tymi trzema postaciami, rozwiązujesz jakieś zadatki i pokonujesz wrogów i wiesz, takie środowiskowe zadatki, żeby przedostać się gdzieś dalej, że przykładowo, nie wiem, rycerz musi rozwalić jakąś ścianę, w tym czasie między, powiedzmy, czarodziej ma coś wyczarować, żeby po tym przeszedł ten rycerz, no takie wiesz, bardzo przyjemne gierki, także Może spróbuję, bo w sumie dawno w to nie grałem. Masz coś jeszcze do dodania na temat Gamescomu?
No tylko a propos tego Dying Lighta, że jak wyjdzie, to możemy obydwoje kupić i grać w koopie.
No, ja na pewno będę w Dying Lighta dwójkę grał, także możemy próbować. Tym bardziej, że ta gra jest, ona działa w ten sposób, że po prostu grasz sobie samemu, robisz sobie misje i takie rzeczy. A jak chcesz w koopie, to po prostu łączysz się w koopie i możecie biegać po mieście, możecie jakieś tam poboczne zadania robić, możecie główne zadania robić. Po prostu fajnie się przenika z trybem dla jednego gracza i koop.
Ja pamiętam właśnie, jak grałeś z kolegą, a ja byłem takim zapalonym młodym graczem, który nie miał swojej konsoli ani swojego komputera, tylko zawsze u ciebie grałem. I zawsze mnie jarało, jak grałeś właśnie z tym kolegą, a ja się wkradałem do ciebie do pokoju i oglądałem, jak grałeś. I ten. No, strasznie mi się podoba w koopie, ogólnie w single playerze też, ale w koopie to ma swój urok, jak te elementy parkurowe robisz ze znajomym, nie?
Dokładnie. A w dwójce najbardziej mi się podoba te miasto. Jak oni reklamują, że po prostu decyzje w grze, które będziesz podejmował, mają wpływ na to, jak będzie wyglądało miasto, więc to mnie bardzo interesuje.
No, ogólnie grafika jest przepiękna. No.
Dobra, to chyba tyle na dzisiaj. Już nie mamy nic więcej do dodania. Ja też już muszę kończyć. Także pożegnamy się. Dzięki wszystkim, którzy dotarli do teraz i na razie, Konrad.
Na razie. Żegnam wszystkich.